Te obrazy, zarówno obrazy olejne, jak i prace na papierze, są pracami z ostatnich kilku lat. Oczywiście są wyborem. Wyborem, który został dokonany przeze mnie między innymi dlatego, żeby zainteresowanym malowaniem, zainteresowanym sztuką pokazać, jakie mogą być inspiracje artysty, malarza. I rzeczywiście, niezależnie od tego, że dzisiaj jest taka moda, ażeby sztukę przede wszystkim traktować jako eksplozję rozważań intelektualnych i najrozmaitszych dziwności, ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, może banalną, że na początku, czy też u początku tego, co robię, jest zawsze wzruszenie. I to wzruszenie jest albo związane z krajobrazem, albo związane z ludźmi, albo związane z przeżyciem, lekturą, muzyką. To jest ten świat dość tradycyjny, a właściwie całkowicie tradycyjny. I dlatego na to pragnę tylko zwrócić uwagę. Te dedykacje, a więc Martwa Natura dedykowana Czapskiemu, czy tak jak tu pani była łaskawa wspomnieć, pejzaż dedykowany Herlingowi, czy Maria Magdalena Jerzemu Turowiczowi, to są sygnały nie moich jakichś snobizmów, tylko rzeczywiście sygnały wspomnień, kontaktów z ludźmi, przyjaźni bardzo długich, bardzo często przede wszystkim dla mnie ważnych i bogatych.
Jak pana zdaniem należy opowiadać o sztuce? Bo niby z jednej strony sztuka broni się sama albo nie. Niektórzy uważają, że nieporozumieniem jest rozmawianie o malarstwie, bo malarstwo się ogląda. No ale jednak to czasami...
To nieprawda. Ja sobie przypominam, jak w 1945 roku, kiedy zaczęto otwierać muzea w Krakowie na tej zasadzie, że pokazywano w jednej czy w dwóch salach jakieś obrazy wydostane z magazynów, tak jak otwierano dom Matejki, gdzie można było zobaczyć 1/10 tego, co jest dzisiaj, to samo w Muzeum w Sukiennicach. I pamiętam niedzielne spacery z rodzicami, z bratem i z moją, do muzeów. Również spacery po Krakowie, odwiedzanie kościołów. I rodzice moi, którzy nie byli znawcami sztuki, byli ludźmi, którzy po prostu zdawali sobie sprawę z tego, że dzieci trzeba w to wprowadzić, trzeba im to pokazać, trzeba im powiedzieć o tym z punktu widzenia ich historii i tego, co oni o tym wiedzieli z przeczytanych książek, ale jak powiadam, nie będąc specjalistami. Prawda? Mój ojciec był kupcem galanteryjnym i miał dużą bibliotekę, w której no, można było sobie poczytać potem książki o sztuce, o kulturze, ale również i te książki, które tą beletrystykę, którą ludzie czytają. I dlatego, jeżeli się to wszystko to zainteresowanie sztuką, kulturą nie zacznie w domu, nie zacznie się w szkole, w przedszkolu, po prostu dojdziemy prostą drogą i nawet dość szybko do barbarzyństwa. W tej chwili córka nasza, która jest archeologiem, wróciła z takiego kongresu kilkudniowego archeologicznego w Danii i zwiedzała kilka muzeów w Kopenhadze. I tam integralną częścią każdego muzeum są sale, w których dzieci malują, rysują, są prowadzone przez pedagogów, artystów, robią sobie kopie mozaik w oparciu o zobaczone mozaiki z materiałów, które są dla nich przygotowane i po prostu w ten sposób wchodzą w zainteresowanie sztuką. I zresztą u nas w niektórych muzeach, w niektórych galeriach takie działania są podejmowane, tylko niestety okazjonalnie, a to musi być wszystko robione bardzo konsekwentnie, z uporem, mimo trudności, mimo pozornego uważania tego za nonsens czy za nieporozumienie. Nie ma innej drogi, jak droga tłumaczenia, wyjaśniania, rozmowy, bo ludzie nieraz patrzą się na obraz i zastanawiają, co obraz przedstawia. A na obrazie jest po prostu krajobraz z drzewami. To są tak leniwi, że już wydają mi się, że obraz jest współcześnie namalowany, to znaczy jest na pewno niezrozumiały.
Żeglując sobie po internecie, natrafiłem na bardzo ciekawy pana tekst dotyczący kościołów, dotyczący współczesnego budownictwa sakralnego. To jest temat dość delikatny, bo jednak to mimo wszystko kościoły, a powstawało nam troszeczkę takich maszkaronów i w dosyć mocnych słowach pan je krytykował. Jak to jest z tym współczesnym budownictwem sakralnym? Czemu tam nie ma ducha?
Ja sądzę, że problem ma swoje różne aspekty. Jednym jest ten historyczny, polegający na tym, że jeżeli jedziemy przez Polskę, to w krajobrazie widzimy te świątynie, kaplice, kościoły, kościółki drewniane, murowane w miastach, na wsi, które powstawały i narastały z wiekiem. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że na przykład w Krakowie takie kościoły jak w Borku Fałęckim czy na Dębnikach powstały już na przełomie lat 20. i 30. I one są rzeczywiście tymi tak zwanymi nowoczesnymi wówczas kościołami. I potem była wojna, i potem była ta dziura, i potem były lata PRL-u, w których kościołów nie budowano, no bo nie było na to możliwości i zezwoleń. I potem nastąpił ten, jeśli tak można powiedzieć, boom budowlany, który przede wszystkim został troszkę zdeterminowany przez tę taką dość powierzchownie rozumianą nowoczesność. I to, co w moim przekonaniu jest najbardziej, najgorsze w tym, to właśnie to, że te świątynie nowoczesne, często noszące ten taki stempel oryginalności, one nie znajdują swojego miejsca w krajobrazie. One są ingerencją w pejzaż, a nie wyrastają z niego tradycyjnie. Nie oznacza to, że nie wolno czy nie należy budować kościołów nowoczesnych. Należy, tylko że trzeba się do tego przygotować, zarówno teoretycznie, jak i w sposób polegający na świadomym wejściu w te tradycje. I na tym to polega, że nie Kościół jednak nie jest domem jednorodzinnym, który można zbudować na wzór amerykański czy francuski, może przypominać bungalow, albo może przypominać pałacyk. Świątynia jest miejscem, w którym człowiek spotyka się z Panem Bogiem i nie może być dziwactwem.